praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć. Pierwszy odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu w 2024 roku. Dzisiaj motywem przewodnim odcinka będzie ortopedia dziecięca, a ze mną przed drugim mikrofonem lekarz, specjalista ortopeda, traumatolog, który stacjonuje w oddziale ortopedii dzieci i traumatologii w zespole szpitali miejskich w Chorzowie oraz Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu, prywatnie pasjonat koszykówki. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Grzegorz Pilecki. Cześć Grzegorzu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Artur.
Jak Grzegorzu po Sylwestrze? Możemy nagrywać?
Jest 2 stycznia. Jest. Było bardzo kulturalnie, także możemy.
Był grill i bieganie, to ja tak zdradzę słuchaczom. Był grill i bieganie, także bardzo takie humanitarne podejście do siebie Sylwestra.
Tak jest.
Dobra, Grzegorzu, do konkretów. Ortopedia nie jedno ma imię, czyli jakby wiemy, że tych specjalizacji w ortopedii potrafi być ogrom. Właściwie jeszcze dodam taką narrację, że czasami ortopeda, który wiele lat jest ortopedą i świetnie specjalizuje się w kończynie dolnej, może totalnie jakby nie ogarniać kończyny górnej, tak? I takie przypadki też się zdarzają. I ja myślę, że też wiele osób zapomina o też takiej rzeczy, że ortopedia dorosłych i dziecięcych to nie ta sama ortopedia. Są oczywiście punkty wspólne, natomiast są pewne różnice i o tych różnicach też chciałbym dzisiaj porozmawiać. Natomiast na początku takie fundamentalne pytanie. Dlaczego poszedłeś w tą ortopedię dziecięcą? Bo to wyzwanie, wiesz, no ty jesteś ojcem, ja jestem ojcem.
Jasne.
Jak to się dzieje?
Na samym początku chciałem podkreślić, że no w Polsce nie mamy tak prawnie de facto specjalizacji odrębnej z ortopedii dziecięcej. Ortopedia dziecięca jest ujęta w programie specjalizacyjnym z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Tu jest troszeczkę odmiennie, porównując laryngologię dziecięcą, na przykład dla przykładu urologię dziecięcą, czyli też specjalizacje zabiegowe, ale mające swoją specjalizację odrębną. Europejskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej opracowało taki program mini specjalizacji z ortopedii dziecięcej, który razem z kolegami zrobiliśmy w ramach właśnie tego towarzystwa EPOS. Natomiast prawnie no, nie ma takiej odrębnej specjalizacji z ortopedii dziecięcej. Są wydzielone oddziały ortopedii dziecięcej, na przykład takie jak mój, na którym pracuję, i są oddziały dla dorosłych, na którym pod pewnymi warunkami można leczyć pacjentów powyżej 16 roku życia. Więc tutaj też warto podkreślić, że w grupie pacjentów poniżej 18 roku życia będziemy mieli no, takie malutkie dzieci, ale będziemy mieli też nastolatków, którzy biologicznie będą dojrzali szkieletowo. Na przykład 16-letnia dziewczyna, no to możemy powiedzieć pod względem biologii, że to jest młoda kobieta, tak? Z zakończonymi procesami wzrostowymi. Wiadomo, że to nie dotyczy wszystkich i są pewne wyjątki, ale grono tych dziewcząt w wieku 13-14 lat może być już z osiągniętą dojrzałością kostno-szkieletowych. U chłopaków no, musimy dodać około 2 lat, więc 15-16 często bywa, że ten nastoletni chłopak ma też już ukształtowany układ kostno-szkieletowy. Mhm.
Teraz aż mi się już nasuwają pytania, no to jest wyzwanie do kwalifikacji czasami, do pewnych interwencji, nie? Czy się ten
dokładnie
okres wzrostu
dlatego właśnie
zakończył?
Tutaj lecząc, no jeżeli mamy to na przykład przykładowo złamanie u malutkiego dziecka, to będziemy je leczyć w inny sposób niż właśnie u wspomnianych takich nastolatków, których powinniśmy leczyć technikami zarezerwowanymi dla dorosłych.
Jest czasami wyzwaniem właśnie taka kwalifikacja i może to rodzić jakieś błędy? To znaczy, jeżeli masz na przykład osobę, która właśnie, no musisz ją zakwalifikować, czy już jestem taki młody, dorosły, czy jeszcze jednak dzieciak, jest na granicy ewidentnie. I czy podjęcie złej decyzji jest po pierwsze, czy jest częste i czym może rodzić jakieś negatywne konsekwencje?
Też myślę, że trzeba podkreślić, że tych oddziałów takich ortopedii dziecięcej jest w Polsce relatywnie mało. Duże grono urazów u pacjentów niepełnoletnich są zaopatrywane w oddziałach chirurgii dziecięcej. I tutaj no, myślę, że może być na oddziałach chirurgii dziecięcej, często ten pacjent może być leczony technikami dla dzieci, a powinien dla dorosłych, bo na przykład no, specjaliści no, mogą mieć troszeczkę inne spojrzenie niż ortopedzi, tak? Bo my jesteśmy nauczeni leczenia tych dorosłych, no chirurdzy dziecięcy no raczej nie, tak? Także, okay. Więc oni mają jakieś na pewno tam cząstkę specjalizacji w ramach takiej chirurgii ogólnej dla dorosłych, ale to spojrzenie będzie inne.
Odsyłają do was, kiedy mają wątpliwości?
Tak. Często odsyłają, tak? Mamy pacjentów no, z okolicznych oddziałów, no kiedy to wykracza poza kompetencje chirurgów dziecięcych albo no, nie czują się komfortowo w leczeniu danego pacjenta, więc jasne. I czasami też no, warto tu jak gdyby podkreślić, takim przykładem jest na przykład nie tylko jak gdyby ten wiek, ale mamy na przykład zespolenia tak zwane elastyczne, tak? Czyli takie pręty, które wkłada się do kości I wiek wiekiem, ale też na przykład jednym z takich kryteriów czasami jest waga tego pacjenta. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, 13-letnia dziewczyna, ale ona waży 70 kilo czy 80, a zdarzają się często takie.
Ja podejrzewam, że zdarzają
coraz
się
więcej
większe,
niestety. To leczenie takimi prętami danych złamań kości długiej no, będzie obarczone ryzykiem niepowodzenia. Bo to nie są zespolenia super stabilne, tak? Więc one umożliwiają no, pewien ruch i ten ruch czasami może doprowadzić do tego, że no, ustawi się to w nieprawidłowym ustawieniu, a też trzeba pamiętać, że no, u tych pacjentów po określonych grupach starszych mamy mniejszą tolerancję dla ewentualnych no, przemieszczeń czy też błędów jak gdyby no, w nastawieniu, więc u małego dziecka możemy część złamań bardziej jak gdyby tolerować, większe przemieszczenia, nie operować ich, a u osoby dorosłej no nie moglibyśmy sobie na takie same coś pozwolić. Natomiast to rodzi też konsekwencje, że jeżeli będziemy mieli złamanie przestawowe, to z przemieszczeniem powyżej na przykład 2 mm, to będzie to generowało późniejszą, wcześniejszą chorobę zwyrodnieniową i taki pacjent no, to może być źródłem kalectwa, tak? Więc jest dużo rzeczy wybacza i dużo rzeczy nie wybacza ortopedia dziecięca i no później no mierzenie się z konsekwencjami takiego, a nie innego leczenia będzie no bardzo ciężkie. Nie? Dla na przykład naszych kolegów, którzy no
przejmą tego pacjenta
po 18 roku życia. No ja leczę też dorosłych, więc staram się jakąś tam ciągłość zapewnić, natomiast
nie chcesz po sobie sprzątać.
Są jakieś, dokładnie. Staram się jakoś tam tego pacjenta prowadzić, no na ile mi pozwala, no tutaj warunki wyleczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, no bo tu już dorosłych nie mam takiej możliwości. Kiedyś jeszcze parę lat temu mogliśmy pisać indywidualną zgodę do Narodowego Funduszu Zdrowia i byliśmy jak gdyby wtedy jednym szpitalem dziecięcym, no teraz NFZ nie wyraża nam takiej zgody, czyli na przykład ma, nie wiem, 18,5-19 lat, no jest leczony na oddziale dla dorosłych. A u mnie w szpitalu akurat po tych przekształceniach jest też osobny oddział dla dorosłych, więc ci pacjenci tam trafiają.
Masz takich, których tak prowadzisz sobie, że byli nastolatkami, a teraz są dorosłymi?
Tak, mam. Najgorzej, że przychodzą ze swoimi dziećmi już część pacjentek,
już tak?
więc
czekaj,
pracuję.
Ile masz lat, bo to wiesz, zaczyna tak brzmieć, że tutaj...
No powiedzmy, że 40 skończy. Niedawno, no nie ma co ukrywać, także tutaj.
Okej, dobra.
Ale przychodzą już. Były dane na przykład kobiety leczone jako nastolatki i przychodzą ze swoimi dziećmi.
Okej. No czyli też najlepsze chyba, co mogło cię spotkać, czyli zaufały ci, są
odpowiednio zaopiekowane. Tak, to uważam, że to jest bardzo fajne. Tak, także więc jak całymi rodzinami przychodzą, albo zdarza się, że leczę dziecko, a z jakimś tam problemem no przyjdzie tata, mama tego pacjenta.
Wiesz,
więc
bo
to jest
niestety
najlepsza reklama.
Tak jest. I jakby dla ciebie potwierdzenie, że to
tak,
działa, co robisz,
tak,
to osoby są zadowolone. Ta jakość ich życia jest tak, jakby tego oczekiwały. Natomiast zapomina wielu specjalistów o tym, ja mówię o swojej branży, pewnie to będzie można też wiązać z twoją branżą, że jak pacjent już się nie pojawia, no to znaczy, że już został wyleczony, nie? No nie.
No, może być u kolegi. No.
Dokładnie, nie? To mogło coś pójść po prostu
jasne,
nie tak i on
jasne.
Jest gdzie indziej. A to, że wracają, super.
Pomyśl sobie jeszcze, jak jestem przy tym, wiadomo, że nie jestem w stanie wszystkich jak gdyby pacjentów, ale przy określonych procedurach no, staramy się robić taki follow-up. To jest, myślę, w dzisiejszej medycynie ważne. To też myślę, że daje nam informację taką, nie na zasadzie, że jesteśmy cudowni, zoperowaliśmy i tak jak u części, nie wiem, chirurgów, jak pamiętam na studiach, u nich jak gdyby to leczenie kończyło się w momencie skończenia zabiegu. To mówię z perspektywy chirurgii ogólnej, bo dużo tych chirurgów gdzieś tam poznałem i oni troszeczkę jakieś takie myślenie mieli, że pacjent jest zoperowany
jak
i
go zaszyłem,
jest zdrowy.
To już jest, nie?
Tak,
zaszyty.
Tak, no i to, a wiadomo, że te następstwa mogą być różne. Też myślę, że bardzo ważna jest informacja, bo ta relacja, myślę, że lekarz-pacjent jest unikalna i wiele rzeczy bierze się takich problemów z braku komunikacji. Tak? Jak pacjenci na przykład przychodzą, nie wiem, dorośli do mnie po zabiegach na przykład artroskopowych kolana, gdzie mieli zabieg na łąkotkę, no nie wiem, jakiś tam drobny fragment łąkotki został usunięty czy zeszyty, natomiast no, ten pacjent mówi, że dalej go boli to kolano. Tak? Natomiast no, jest wiele jeszcze innych czynników wpływających na to. Tak? Od motoryki dobrze ci znanej, tak?
Tak jest.
Do uszkodzeń towarzyszących. Czyli pacjent na przykład ma jakieś tam uszkodzenia chrząstki stawowej i to będzie też generowało, może generować u niego dolegliwości bólowej, ale o tym nie został poinformowany. Dla niego jak gdyby to tak nie można traktować tego wszystkiego zero-jedynkowo. I po rozmowie na przykład mówi: dziękuję, bo wreszcie rozumiem, o co chodzi. Że ta rozmowa jest po prostu no, niesłychanie ważna.
Czasami jest najlepszym lekarstwem. Tak. Zracjonalizować tak. komuś, czym ten problem jest, czego się można spodziewać i ile to potrwa czasami, nie?
Tak, tak.
Ramy jakieś.
Albo czasowe. Pewne rzeczy na przykład, że bez chirurgii nie osiągniemy jak gdyby efektu. No jest on niemożliwy, bo na przykład jest tak skręcona kość, czyli jest zaburzenie na przykład torsyjne w obrębie kończyny dolnej i choćbyśmy nie wiem ile poprawiali jak gdyby motorycznie, no nie będziemy mieli stanie, bo no, ten fundament jakim jest kość dla tych wszystkich mięśni, więzadeł, ścięgien jako podpora
no, zaburzona
jest zaburzona. Tak? Mm. Można to w relatywnie prosty sposób, tak z punktu widzenia takiego no, poprawić. No. Tylko jest to leczenie operacyjne tak? i to wymaga jest. Też czasu, żeby to wszystko wygoić. No. I to część pacjentów jak gdyby no, nie jest w stanie sobie na przykład na to pozwolić albo boi się takiego zabiegu.
Dobra, i ja widzę, że zadałem ci kilka pytań, ale uciekliśmy od tego pierwszego pytania, czyli jakie motywy tobą kierowały, że poszedłeś w stronę ortopedii dziecięcej? Ja zawsze jestem ciekaw tych motywów, nie zawsze pytam na podcaście, bo czasami to wydaje się być może nie tak ciekawe dla innych jak dla mnie. Natomiast dlaczego dla mnie jest ciekawy? Bo jestem trochę fizjoterapeutą z przypadku. To znaczy ja na studiach, wybrałem się na studia nie z jakiegoś wielkiego zamiłowania, to była duża komponenta przypadku. Po studiach to w ogóle moja historia jest taka, że za bardzo nie wierzyłem w siebie, bo ja nie czułem tego, co miałem tam czuć, te wszystkie, cała ta palpacja, te techniki specjalne, to mi nic nie leżało. Uh-huh. Po czasie się okazało, że to ja miałem rację. Natomiast była duża komponenta przypadkowości. A jak to było u ciebie? To było zamierzone, czy też twoje losy się raczej tak toczyły?
Wiesz co, no odpowiadając na to, to jeszcze co do tego czucia, czy to pierwsze dwa lata studiów na medycynie, no są takie czysto teoretyczne, tak? Więc ciężko powiedzieć, czy możesz lubić ten zawód. Natomiast w momencie, kiedy i ja też tak miałem, tak? Że się zastanawiałem, a może trzeba było coś innego robić. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się przedmioty kliniczne, praca z pacjentem, możliwość jak gdyby no, od diagnozy po leczenie i cały jak gdyby ten proces taki terapeutyczny, to no, zacząłem powoli jak gdyby stwierdzać, że kurczę, to jest super. Dużo mi się też nakładało moich urazów sportowych i tutaj akurat no, dlatego tą ortopedię wybrałem, bo całe życie jestem blisko sportu. Zawodowo nigdy nie grałem, ale powiedzmy gdzieś tam się ocierałem, oto część kolegów gdzieś tam grała zawodowo w mieście, no też były jakieś tam nasze grupy takie, które trenowały ze sobą, ligi amatorskie, tak? I tych urazów trochę miałem, operacji swoich też przeżyłem. Myślę, że dzięki temu też mam inne spojrzenie na dolegliwości bólowe, co pacjent może czuć. I też jak jesteśmy przy dzieciach, to fajnie to jak gdyby podkreślić, bo to moje przebyte leczenie, myślę, że zmieniło mi troszeczkę perspektywę.
To jest jakaś tajemnica, co się działo, czy nie?
Nie, no mam prawie 20 lat temu zerwałem ścięgno Achillesa. Mhm. Tam przeszedłem taki większy zabieg, bo pierwotna taka naprawa nie mogła być wykonana, no różne zwichnięcia takie otwarte tutaj palców, no częste takie kontuzje, no złamań jako takich de facto nie miałem, ale no takie no z niestabilności stawu skokowego, urazy takie kolana więzadłowe, trochę tego było. Mhm. Natomiast też, żebym nie odbiegł od pytania odnośnie ortopedii dziecięcej, to sam mam dzieci i ta perspektywa, odkąd mam dzieci, a zacząłem jak gdyby leczyć dzieci zanim posiadałem, to też dużo zmienia, tak? Więc staram się zawsze jakoś gdzieś tam stawić w miejsce tego rodzica odnośnie jak gdyby jakiejś tam decyzji, czy ja bym to zrobił swojemu dziecku, tak? Czy to ma jak gdyby sens, całe to postępowanie i tak staram się postępować. Czy ja bym tego po prostu chciał, jako rodzic, mając tą wiedzę, tak? Bo pacjent nie będzie miał takiej wiedzy, jakie to ma jak gdyby gdzieś tam następstwa, to staram się te rzeczy robić, które jestem przekonany, a część nie robię, których nie czuję, uważam, że są zbędne, tak? Więc staram się minimalizować i też z biegiem doświadczenia, też mój sposób jak gdyby postępowania cały czas się zmienia. Jeżdżę regularnie na szkolenia, inwestuję w to swoje pieniądze zarobione, natomiast uważam, że to jest, że warto po prostu, że to procentuje i widzę, że z każdym rokiem, że jest po prostu lepiej dzięki temu.
Wspomniałeś o rodzicach, no bo leczenie dzieci to czasami nie tylko leczenie dzieci, ale też jakaś relacja taka, no lekarz-pacjent, ale ten opiekun tego pacjenta.
Tak,
nie?
I teraz, to jest duży szalenie ważne.
Właśnie, nie? Bo to dziecko, ono tutaj jest tą osobą, którą leczysz, natomiast no, decyzyjność nie jest po jej stronie. Nie? I teraz, na jakie może problemy napotykasz, pracując w takim trójkącie ty, pacjent, dziecko i rodzic? Może jakie masz przesłanie do rodziców, co byś chciał powiedzieć, albo co ci przeszkadza?
Znaczy, myślę, że ich rola jest niezmiernie ważna i pierwszy w ogóle taki punkt, że jeżeli mają jakąś tam wątpliwość, coś jest niejasne, tak, to niech udadzą się na konsultację do specjalisty. No może to być, nie wiem, ich lekarz pediatra, tak, chociaż czasami no powiedzmy, no pediatrzy wolą jak gdyby tą konsultację specjalistyczną, no bo też spektrum jak gdyby różnych zaburzeń, no niekoniecznie muszą się znać jak gdyby na wszystkim, tak, i nie ma czegoś takiego jak zbędna konsultacja. Na zasadzie część pacjentów jak przychodzi z rodzicami, to ci rodzice mówią, a przyszliśmy sprawdzić, no nie, na zasadzie takiej, ale co? No nie wiem, tak ogólnie, więc staram się wtedy, no zawsze staram się jakoś tam całościowo nie fokusować się na jeden dany problem, bo też czasami problem jest wyżej. Myślę, że rodzice powinni traktować, no moi rodzice powtarzali mi to, moi koledzy mają podobne spojrzenie na to, że te dzieci są naszą najlepszą inwestycją, więc zaniedbania na danym etapie, no potem będą miały, tak jak mówiłem tutaj odnośnie złego leczenia, to tak samo zaniedbanie ze strony rodziców, no będzie miało tam konsekwencje, tak? Czyli na przykład weźmy duże jak gdyby zaburzenia osi po 10 na przykład roku życia. Powiedzmy, no ta oś powinna być neutralna albo delikatnie szpotawa, natomiast koślawość jest traktowana jako forma patologiczna. No też stopień tej koślawości ma jakąś tam istotność. I na przykład ktoś przyjdzie, dopiero obudzi się, że przyjdzie na tą konsultację w wieku, nie wiem, 15 lat u dziewczynki, która no, miesiączkuje od 4 lat i nagle no, jednak może coś by coś z tym zrobić. No nie? I z tym jasne, można coś zrobić, tylko w większości się nic nie robi, bo leczenie jest takie jak u osoby dorosłej, czyli wymaga osteotomii i zespolenia potem tego, więc to jest duży zabieg. Przecięcia kości, ustabilizowanie płytą i śrubami, tak minimum gdzieś tam 7-8. A można było to wcześniej leczyć mało inwazyjnie, zakładając takie płytki ósemkowe i śrubki i korygując tą oś, tak? Czyli to są takie systemy jak gdyby rosnące. Amerykanie na to mówią guided growth, czyli taki wzrost sterowany, tak? Więc możemy, powiedzmy, małym zabiegiem osiągnąć bardzo dobry efekt i on będzie stopniowy. Nie będzie jak gdyby dla tych tkanek miękkich takiego urazu i też ewentualne te struktury, które no, by były rozciągnięte danym zabiegiem, tutaj to wszystko będzie postępowało stopniowo, tak? I to dziecko może normalnie uprawiać sport, nie ma jakichś tam żadnych jak gdyby większych ograniczeń. No musi zagoić ranę po tym zabiegu i ten czas, powiedzmy, potem wpływa na to.
Czyli tutaj jest ten taki pozytywny scenariusz, że rodzic się zjawia u ciebie. Takich zaniedbań ze strony rodziców, o których wspomniałeś, jest wiele? Widzisz to? Dzieje się to?
Widzę to. I to staramy się tam, gdzie na przykład no, są rodziny no, dysfunkcyjne, tak, z jakimiś zaburzeniami, problemami, pomagać. No tutaj wielki ukłon dla mojej oddziałowej, pani Aleksandry Brysz, która no, jest myślę, że najlepszą oddziałową, a pracowałem na wielu oddziałach, tak, gdzie się, że tak powiem, spotkałem i naprawdę ona dużo tych rzeczy pomaga załatwić, tak, w cudzysłowie, żeby ten... Ja mam problem czasami z niektórymi rodzicami, gdzie mają napisane czarno na białym, dostali skierowanie, mają mówione, że trzeba się tam udać i ten... Przychodzą na kontrolę, był pan, no nie było czasu. Albo to jest na drugim końcu miasta, nie? Taki, no brak takiej chęci, no nie? Że pewnie tam jest cała masa innych problemów i to ten, ale to jest no z krzywdą dla tego dziecka. To dziecko potem idzie w dorosłość, no już z tym bagażem, powiedzmy, no
zaniedbań
tych i już ma utrudniony start, bo nie ma się co oszukiwać, że takie dziecko będzie miało, no nie wiem, równy start jak inni gdzieś tam rówieśnicy, to jeszcze może być gdzieś tam przez jakiś tam uraz i później takie zaniedbania też z kolejnym jak gdyby takim, no
To chyba kamieniem trudność chyba czasami na takie rzeczy patrzy, co?
Bardzo denerwujące. Tak samo jak jest jakaś tam przemoc w stosunku do dzieci, to jest...
Macie jakieś takie efekty właśnie przemocy wobec
dzieci?
Mamy.
Ale to staramy się wszystkie te jakieś gdzieś tam procedury i tutaj nie ma, że to było niechcący, tak? 3 razy upadł, tam w cudzysłowie, tylko są pewne takie oznaki. Jest to gdzieś tam wypunktowane, nie chciałbym się tutaj zagłębiać. Ale są takie rzeczy, które no po prostu od razu nasuwają podejrzenie. W określonej grupie wiekowej, na przykład, no nie wiem, złamanie kości udowej poniżej roku, tak, u takiego małego dziecka, no to nasuwa jak gdyby podejrzenie, że ktoś maltretuje to dziecko. Więc staramy się, reagujemy. No
to są takie chyba dla każdego rodzica bardzo drażliwe rzeczy, nie? Że to
no aż... a dodatkowo mnie to, nie wiem, podwójnie denerwuje, bo tam krzywda jest dziecka, a dwa, że jako rodzic jestem wyczulony też na to, więc...
Dokładnie. To ciężko czasami zachować też chłodną głowę pewnie, co?
No, ale to udaje się przynajmniej na razie, ale to tak jak na ten... Najczęściej to też staramy się gdzieś tam to odsuwać bezpośrednio, najczęściej tego sprawcy w cudzysłowie nie ma, no nie, bo gdzieś tam jest pijany albo... ale niestety jest troszeczkę takich dzieci. No i one są biedne. Nie dość, że mają jakieś tam to skorzenie, to ten uraz. No.
Dobra, zmieńmy temat. Grzegorzu.
Coś wesołego. Tak.
Coś wesołego, zaraz się okaże, bo to wiesz, jak czasami rozmawia się o medycynie, czasami w Polsce, to wiesz, czasami się robi z tego jakiś czarny humor.
A jeszcze odpowiadając, że ci przerwę, to też jeżeli chodzi, bo pracowałem swego czasu na oddziale dla dorosłych i też łączyłem to z pracą na oddziale dziecięcym. I w ostatnim czasie określiłem się, jak gdyby, że te wszystkie dni w tygodniu pracuję na oddziale dziecięcym i też po części myślę, że dużej satysfakcji, którą mi to daje, tak? Że ten efekt osiągany, ta duża część, jak gdyby to, co mi się w ortopedii podobało, że możemy mieć efekt jak gdyby od razu. Albo wiemy, że on będzie stopniowo, ale na przykład taki nawet z użyciem systemu rosnącego, powiedzmy zabieg, który by wymagał powiedzmy tej osteotomii, od razu byśmy mieli skorygowaną oś, to powiedzmy w ciągu 5 miesięcy, mam czasami takie sytuacje, że akurat strzeliłem się w ten okres wzrostu, że na przykład to dziecko przez wakacje urosło na przykład, nie wiem, 10 centymetrów, tak? I nagle z bardzo dużej koślawości się wszystko skorygowało. To jest coś pięknego.
Rewelacja. No, satysfakcjonujące. Grzegorzu, widzisz, no teraz powiedziałeś o rzeczy, która też mnie interesuje. Powiedziałeś na oddziale dla dorosłych i dziecięcym. Czy dzieciaki mogą być leczone na oddziałach dla dorosłych?
Mogą być powyżej 16 roku życia obecnie.
Okej. Czy prywatna ochrona zdrowia dobrze zajmuje się dzieciakami, tak, bo ty pracujesz na NFZ, tak? Jeżeli chodzi o dzieciaki.
Tak, no i prywatnie też pracuję, natomiast no, w większości nie wykonuję jak gdyby prywatnie zabiegów, tak, no, u dzieci. No,
wiesz, jakby zmierzam do tego, że jednak ta ortopedia dorosłych w dużym stopniu oparta jest o prywatną ochronę zdrowia.
Nie? Tak, na pewno.
Skomercjalizowana,
no, na pewno to jest olbrzymi,
tak? No, ten duży kawałek tortu. To jest prywatnie się dzieje. A jak to jest w przypadku ortopedii dziecięcej? Tam jest prywata czy jednak NFZ?
Konsultacje robię prywatnie i w ramach NFZ-u, więc tu są dwie ścieżki, więc poradni przyszpitalnej NFZ-owo, a tak to pracuję prywatnie, popołudniami. Natomiast to leczenie, no nawet jak tam pacjenta no, z tego prywatnego kwalifikuje do leczenia operacyjnego, to w większości to ktoś musi się naprawdę uprzeć, że nie wiem, że chce prywatnie, bo nie wiem, jest ultrasportowcem i nie będzie czekał 4 miesięcy, tylko musi być zabieg już tu.
Bo takie są oczekiwania, tak? 4 miesiące powiedzmy.
Tak, plus minus. Okay. Myślę, że, że mniej więcej na ten, no. Tak jakby między 3 a 5 miesięcy, to też myślę, że jest uzależnione u nas od zabiegu, tak? Bo na przykład na deformację klatki piersiowej, no terminy są długie, tu nasz szef to operuje, więc przyjeżdżają pacjenci z całej Polski i jest relatywnie mało środków, które zajmuje się w ogóle leczeniem tego, więc tutaj no, polecam mój oddział, jeżeli chodzi o deformację ściany klatki piersiowej, bo jest duża tradycja, no od początku jak gdyby istnienia duże grono pacjentów, to byli pacjenci właśnie z deformacjami klatki piersiowej. A tutaj, no, jeżeli chodzi dla mnie na przykład jeszcze porównując jak gdyby prywatną i państwową służbę zdrowia, czy ochronę zdrowia już...
Formalnie ochrona.
Polityka correctness, ale to dla mnie nie ma to różnicy. Nawet uważam, że pewne rzeczy, no powiedzmy użyć więcej, nie wiem, jakichś tam implantów, bo póki co, no nie wiem, nikt mnie tak nie rozlicza, nie patrzy na ręce, tak, więc tu dziękuję mojej dyrekcji, że dla tych dzieci na przykład trzeba coś specjalnego zamówić i jeżeli tylko technicznie leżą jak gdyby to w naszej możliwości, to staramy się pomóc, tak. Są na pewno rzadkie jak gdyby rzeczy i też odsyłamy do jakichś tam ośrodków referencyjnych, czyli na przykład do kliniki w Otwocku, gdzie pracuje nasz konsultant krajowy, bo nie mamy doświadczenia, bo relatywnie jest tego tak mało na przykład, że nie wiem, takie dziecko możemy widzieć raz w roku, tak? Albo
jaki
raz
przykład?
Na 2 lata.
Jestem ciekaw zawsze.
Myślę, że te wszystkie wady jakieś tam ubytkowe, tak? Na które są na przykład często prowadzone zbiórki, na przykład przez, żeby byli leczeni przez doktora Paleja, który też konsultuje pacjentów w Warszawie i jest tam utworzone Europejskie Centrum, no tylko tam za duże pieniążki, tak? Więc to wszystko się odbywa. Na pewno to jest doktor, który ma światowe jak gdyby doświadczenie i dużo tych klasyfikacji, sposobów leczenia, to on opracował. Więc dla mnie liczy się też coś takiego jak gdyby w medycynie, jak powiedzmy, czy w chirurgii w ogóle, jak powtarzalność taka, tak? Więc ja muszę ileś mieć zrobionych jak gdyby danych przypadków, czyli na przykład uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u dzieci, nie? Mam bardzo dużo tego zrobione. Różnych jakichś tam niestabilności rzepki, więc powiedzmy, jestem tak ukierunkowany, powiedzmy, bardzo na kolano i stopę i staw skokowy i to jest, powiedzmy, nie wiem, 70% mojej działalności, ale pracując też na tym oddziale muszę robić jak gdyby urazówkę taką, no, poza kręgosłupem całościowo i powiedzmy jakieś tam inne rzeczy też, inne techniki artroskopowe, czy to łokcia, czy barku, ale relatywnie tego jest mało i przy pewnych, jak gdyby no nie wiem, zabiegach, albo proszę na przykład mojego kolegę z oddziału, który na przykład zrobił tego więcej, albo odsyłam na przykład, bo wiem. I to jest bardzo fajna sprawa, bo w ostatnich latach no, wśród nas ortopedów też staramy się gdzieś tam wysyłać sobie pacjentów, więc uważam, że jeżeli pacjent potrzebuje operacji, to nie powinno być dla niego problemem, jeżeli potrzebuje przejechać nawet 500 kilometrów, tak? Jest w szpitalu, ma tam nocleg, no tylko żeby ktoś mu jak gdyby zapewnił, jeżeli ma transportowe jakieś tam problemy, tak? Bo zdarzają się tacy, że no trudno, żeby pociągiem na przykład samotna osoba jechała i będzie miała duży zabieg na ten, no nie? To wiem, że jest problem. Ale jeżeli tylko jest rodzina, są w stanie jak gdyby gdzieś tam pomóc, przejechać, czemu nie? I to się fajnie dzieje na przykład patrząc jak gdyby na kraje zachodnie. Moim takim no, w ostatnich latach konikiem jest zabieg trochleoplastyki, tak? Więc tu razem z moim kolegą relatywnie tego dużo operujemy, mimo że to jest rzadki zabieg. Więc tak myślę, że no, około 100 takich zabiegów rocznie robimy. I jest też możliwość techniki artroskopowej wykonania tego zabiegu. I to akurat taki doktor z Danii robi. Tylko on, żeby się tego nauczyć, to dostawał pacjentów z całej Danii. Wysyłali do niego jak gdyby na tą technikę, tak? Więc kwestia też jedno tutaj, jaką wadę tą możemy skorygować, więc nie chciałbym się tu zagłębiać w szczegóły, bo to też nie jest, że a, to czemu wy nie robicie i to, bo też
jak zawsze
nie do końca jesteśmy jak gdyby przekonani przy pewnych jak gdyby typach, przy pewnych jasne, prawdopodobnie zaczniemy to robić, ale to chcemy jakieś gdzieś tam sobie tam cele powolutku się do wszystkiego gdzieś tam przygotowywać. Ale właśnie ten dostęp. Więc ja nie mam na przykład problemów z niestabilnością rzepki. Myślę, że całe jak gdyby to spektrum, które jest potrzebne, a to jest głównie jak gdyby dlatego to spektrum mam opracowane, bo pacjenci w drugiej dekadzie życia mają najwięcej tych niestabilności. Więc na przykład moi koledzy pracujący na dorosłych, no będą mieli 2-3 pacjentów na przykład w roku z niestabilnością. I będą myśleli tylko na przykład, że możemy jednym więzadłem, czyli tym rzepkowo-udowym czy środkowym, ogarnąć w cudzysłowie każdy przypadek, a tak nie jest, bo tutaj to leczenie powinno być...
To jest w ogóle twój konik, nie? Ty niestabilności rzepki, tak, bo ty na Science and Practice na tej konferencji nagrałeś wykład. Zresztą te wykłady są dostępne na stronie od początku roku, taką premierę teraz zrobiłem, jeżeli ktoś chciałby rzucić okiem na wykład Grzegorza właśnie na temat tych niestabilności, takiego leczenia operacyjnego, to zapraszam, bo tam to wszystko jest już tak pieczołowicie omówione, nie? Grzegorzu, to z jakimi problemami dzieciaki najczęściej do ciebie trafiają? No bo jeżeli
więc
chodzi o dorosłych...
Wcześniej złamania, wady rozwojowe różnego rodzaju, więc to kwestia mogą być wady ubytkowe, naddatki, czyli jakieś tam na przykład palce dodatkowe, jakieś tam dodatkowe no, fragmenty. Najczęściej to są takie palce, urazy więzadłowe, więc tutaj no, tych pacjentów z uszkodzeniami stawu kolanowego, stawu skokowego, barku, no mamy dużo. Także to znaczy bark może nie jest dobrym przykładem, bo tutaj takich no, urazów jak gdyby, no, powiedzmy dorosły myślał o uszkodzenia stożka rotatorów, to no, pacjentów nastoletnich no, to się raczej nie zdarza, ale uszkodzenia obrąbka, takie jak struktura i niestabilności różnego rodzaju, więc to są rzeczy. Martwice kości, czyli takie zaburzenia i część tych martwic jest potencjalnie katastrofalnym skutkiem dla przeżywalności, czyli na przykład jak mamy tutaj chorobę Pertesa, a część na przykład będzie łagodnych, jak na przykład choroba Haglunda Severa, która ja nigdy na przykład nie widziałem, żeby wymagała leczenia operacyjnego, tylko czas, rehabilitacja i odpowiednia komunikacja, tak? I w większości nie ma z tym problemu.
No, to są te klasyki, nie? Osgood Schlatter i tak dalej.
Tak jest, no. To Osgood Schlatter, powiedzmy, no, to jest tak wyjątkowo bardziej jak gdyby następstwa, tak? Że w całym procesie wzrostu no, będą jakieś tam fragmenty wolne, które będą wymagały, drażniły jak gdyby przy klękaniu, przy aktywności i powiedzmy, no, wtedy ten pacjent jest kandydatem do leczenia operacyjnego, usunięcia tego, ale to jest mniej więcej 2% pacjentów. No nie, sam przez tą chorobę przechodziłem, tak, więc teraz nie klękam, także no.
Spojenia łonowe?
Tak, tak, często.
Wiesz,
taki
bo
właśnie
ja tak pytam ten... tendencyjnie, bo
może
to jest...
często nie, ale no są takie, spociągania, no, bo... tak, także takich uszkodzeniach, tak, no, bo martwicy samej sobie...
Nie, w ogóle mówię o spojeniu łonowym jako o lokalizacji urazów, nie, zwłaszcza nastolatnich sportowców, bo w piłce nożnej to jest dość częste, w ogóle zresztą te wszystkie takie groin pain sport właśnie zlokalizowany gdzieś tam na tym spojeniu łonowym, to jest częsta sprawa. Tam jest też taka ciekawostka, zresztą no teraz potwierdzić biologiczna, że jest to spojenie łonowe ulega jako ostatniej maturacji.
Tak.
Nawet są takie pewne rekomendacje, ja zawsze mówię, że to jest trochę śmieszna rekomendacja albo taka dobra praktyka, że dopiero po osiągnięciu tej pełnej właśnie maturacji, tego dojrzewania spojenia łonowego, ten sportowiec, patrz tutaj, piłkarz nożny, może być poddawany obciążeniom jak osoba dorosła, nie? I teraz zawsze mówię, no to jest ta maturacja logiczne, może być przy 18 roku życia i przy 26 i teraz sobie tak myślę, że powinna być standardowa procedura, żeby co roku sprawdzać to spojenie łonowe, no czasami takie absurdalne się to robi, nie? Natomiast...
No, ale to jak jesteśmy właśnie przy tych rzeczach, to też jest szereg różnych takich wariantów anatomii u dziecka, no nie? Czyli że będziemy mieli na przykład zmianę taką w obrębie na przykład stawu kolanowego, która może sugerować, że jest to patologia, a jest to wariant taki właśnie jak gdyby kostnienia na tylno-przyśrodkowej części przy nasady dalszej uda, nie? Na przykład takie są z pociągania i na przykład ta warstwa korowa jest nieregularna, czasami daje to dolegliwości bólowy, bo tam akurat się, jest przyczep. I powiedzmy, ktoś tam, kto nie wie o tym, będzie interpretował to jako na przykład zjawisko patologiczne, że o, jakiś guz jest pewnie, bo jest nieregularność i ten, a jest to po prostu wariant normy, nie? Więc tej literatury takiej, do śledzenia różnych tych wszystkich rzeczy, albo będziemy mieli, nie wiem, w obrębie stopy z 20 różnych wariantów kostek dodatkowych, tak? Jest w obrębie.
Dobra, to teraz podrążmy może temat tych różnic w podejściu do leczenia czy kwalifikacji właśnie dzieci i dorosłych.
Bliskie mojemu sercu są uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, więc myślę, że na tym przekładzie mogę fajnie, jak gdyby to zobrazować, że mamy pacjenta, na przykład takie dziecko, nie wiem, 9-10 lat, rosnące, które zerwało to więzadło, uszkodziło łąkotkę, tak? Powiedzmy, tą łąkotkę możemy raczej naprawiać technikami podobnymi, jak gdyby, jak u osób dorosłych, więc tu jakichś tam super różnic nie ma, musimy uważać, jeżeli coś byśmy chcieli wiercić, ale w większości ci pacjenci nie potrzebują czegoś takiego, czyli w obrębie kości. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tym więzadle krzyżowym przednim, to mamy takie części jak nasada i przynasada, czyli nasada zazwyczaj się nie będzie zmieniała, tak? I tam w tej nasadzie jest dalszej kości udowej przyczep udowy i bliższej piszczeli przyczep piszczelowy, czyli dystalny tego więzadła. No i tutaj są techniki takie zarezerwowane dla dzieci, gdzie wiercimy te tunele w obrębie jak gdyby tej nasady, tak, żeby nie uszkadzać chrząstki wzrostowej. I powiedzmy, jest udokumentowane, że leczenie tych uszkodzeń operacyjne cechuje się lepszymi, jeszcze odbiegając jak gdyby, ale warte to myślę, że jest podkreślenie i troszeczkę tak szybko odbiegnę od tematu i wrócę zaraz do tego, co powiedziałem. Ale dawniej był taki pogląd, że pacjent z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, to on sobie poczeka, jak będzie miał 18 lat, to zadecyduje o tym. Jeszcze jak miał nawet uszkodzone łąkotki, to dalej jak gdyby to nie skłaniało jak gdyby ku leczeniu. I często ci pacjenci trafiali w opłakanym stanie, tak? Więc to na samym początku mojej pracy było tego bardzo dużo. Teraz jest to, myślę, że doganiamy jak gdyby gdzieś tam standardy światowe, czyli standardy światowe, mówią Amerykanie, mówią o tym, żeby zrekonstruować to więzadło do 3 miesięcy najlepiej. Myślę, że jesteśmy zbliżeni do tego wspomniane jak gdyby te kolejki, jeżeli jest dobrze to poddiagnozowane, natomiast też to zbliżamy się jak gdyby do tego czasu, czasami nawet lepiej.
Tak, ja podzielam, bo mamy czasami przeciwników robienia operacji, którzy chcą to odraczać, bo wiesz, teraz jeszcze wszystkie te metody cross-bracing, że się zrośnie, nie, i tam nadinterpretowanie tych wielu badań, więc w tej chwili jest taki mocny gdzieś tam trend, że nie zawsze trzeba operować, tam jest wiele zawiłości, więc jakby już na tych to wchodzi, natomiast wszyscy jak jeden mąż mówią, że na bazie dostępnych badań naukowych u dzieciaków to zaopatrzenie ortopedyczne powinno być, ta rekonstrukcja powinna być i tu nie ma jakby uznaniowości.
Tak, a dodatkowo, jeżeli mamy tą łąkotkę uszkodzoną, to powiedzmy, naprawimy samą łąkotkę, nie zrekonstruujemy więzadła, więc to a priori po prostu równa się zły wynik.
Tak jest.
Będziemy mieli niestabilne kolano i to prędzej czy później, że tak powiem, nie wytrzyma. I teraz wracając jak gdyby do tego, więc mamy te techniki zarezerwowane dla dzieci. Zdarza się, że na przykład jest ten 9-latek i powiedzmy jest relatywnie mały i przy obecnym jak gdyby instrumentarium nie będę w stanie się zmieścić, ale to wiem na etapie jak gdyby planowania, jak duża jest ta nasada, jakie mam możliwości i powiedzmy czasami troszeczkę czekamy, na przykład mam parę takich dzieci, gdzie powiedzmy relatywnie ograniczamy tą aktywność taką high level, nie, tak zwaną, nie, że w ogóle, i czekamy, aż dziecko troszeczkę podrośnie, a zdarza się, że nie wiem, 9-latka, który jest większy od swojej mamy, tak, bo takiego miałem ostatnio pacjenta, u którego bez problemu miałem warunki jak u osoby dorosłej, był duży. I mamy pacjentów na przykład tych nastoletnich, czyli powiedzmy, nie wiem, 13-14-letnią dziewczynę na przykład, no to ją będę leczył jak osobę dorosłą, tak? Więc wtedy mam najbardziej, jestem zbliżony do anatomii. No muszę pamiętać też, żeby nie zostawić jak gdyby nawet śruby, gdzie to są w sensie różne systemy jak gdyby mocujące, ale jeżeli na przykład używam tej śruby na piszczeli, no to muszę pamiętać o tym, żeby po prostu jej nie zostawić jak chrząstce wzrostowej, bo ona będzie dawała nam jakąś tam kompresję tego wszystkiego, tak? No, mostowała, nie? Więc tu jest, no nie, to różne podejście, że mam właśnie takich dziecięcych pacjentów, ale tego jest relatywnie mało i nawet jak się rozmawia z różnymi gdzieś tam ekspertami takimi światowymi, to oni też, to nie jest taki jak gdyby super, nie wiem, komfortowy zabieg, że nie wiem, każdego dnia jak gdyby to robisz, tylko po prostu raz na jakiś czas, raz w miesiącu na przykład, raz na dwa miesiące, no nie, bo większość raczej masz tych nastolatków, no nie.
Tak jest.
A też jest jak gdyby tutaj jeszcze warto jak gdyby wspomnieć, że mamy też warianty jak gdyby inne niż jak gdyby uszkodzenia samego więzadła, czyli mamy więcej jak gdyby u dzieci takich urazów awulsyjnych, czyli z pociągania wyrywany jest przez więzadło fragment kostny. Tak? I tutaj są złamania takiej wyniosłości międzykłykciowej. No i to też leczymy technikami artroskopowymi, ale więzadło wtedy jest jak gdyby dobre, całe. Nie wymaga jak gdyby rekonstrukcji, więc trzeba to odpowiednio jak gdyby tylko ustabilizować złamanie. Tak? Ale przekłada się jak gdyby na to samo, na niestabilność i może jeszcze większe bóle, no bo mamy jakiś tam fragment kostny. No i są warianty pewnie pośrednie, nie? Na przykład, że to jest więzadło dwupęczkowe i mamy na przykład z jednym pęczek wyrwał fragment kostny, a drugi się rozerwał, nie? I to mamy taki na przykład 13-latku, patrzymy potem, no dobra, tu mamy wiercić, tutaj ten fragment, no co tu zrobić,
składać
nie?
Trochę, no ale tak trzeba zrobić. Ale. Grzegorzu, jakieś bardzo rzadkie case'y. Takie rzeczy, które naprawdę zrobiły na to wrażenie, albo nie spodziewałeś się, że tak może być.
Bardzo rzadkie to miałem kiedyś mamę, która przyszła ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem, z zespołem genetycznym. Już trzech nazwisk, przepraszam, nie pamiętam, bo to pierwszy i pewnie ostatni raz w życiu widziałem, a dlatego, że było 50 takich przypadków, to znaczy jest, czy jest 50 przypadków na świecie. Z tego dwa w Polsce. No nazwa tych nazwisk za dużo mi nie mówiła, musiałem się zapoznać w literaturze w ogóle, jakie są potencjalne schorzenia ortopedyczne w przebiegu, bo tak, bo pewnych rzeczy nie będziemy widzieć, no nie mamy rentgena w oczach, więc powiedzmy mogą często, nie wiem, jakieś tam zaburzenia dysmorficzne twarzy, ale mogą jakieś tam uszkodzenia wewnętrzne, czyli dysplazja w obrębie stawu kolanowego. Akurat tam w tym zespole nie było relatywnie takich jakichś tam ciężkich, takich ortopedycznych rzeczy, więc to tylko wymagało jak gdyby tam monitoringu, kontroli, nie wiem, za dwa lata i tutaj to nie było problemu. To dziecko akurat więcej miało z innych jak gdyby tam działek, to nie, uszkodzeń, ale no to takie dziwko czasami człowiek ma, że... że co to jest, no nie? Ja tam jestem szczery, więc to powiedziałem mamie, że no muszę się chwileczkę zapoznać, jak gdyby o co chodzi, no nie, żebym wiedział, jak gdyby na co się ukierunkować. I uważam, że to nie jest grzech, bo na Zachodzie jest to regularnie, jak gdyby, że lekarz, jeżeli nie jest czegoś pewny, to może sprawdzić. U nas jest na zasadzie takiej, a gdzie ja przyszedłem, sprawdza, pewnie nic nie umie, no nie i tak dalej, a to myślę, że tylko jak gdyby może być dobrze dla pacjenta. Wręcz uważam problem, jeżeli by ktoś nie wiedział, a udawał w cudzysłowie profesora, nie? A tak czasami się też zdarza, nie?
No, niestety. Dobra, przejdźmy do zachowawczego, czyli czegoś, co jest bliższe mnie. Jak często puszczasz dzieciaki zachowawczo? Czyli w ogóle sobie, gdybyś taki zoom out zrobił i popatrzył, ile kwalifikujesz do jakiejś operacji, a ile puszczasz zachowawczo. Po prostu ogólnie, w twojej
kiedyś,
pracy.
Kiedyś wydawało mi się, że to tak policzyłem. Myślę, że orientacyjnie jak na przykład 20-30 pacjentów przyjmę, to jeden, dwóch może jest do operacji. Tak? Maksymalnie trzech, no. Czasami jest tak, że mam po prostu, że przychodzą od moich kolegów już podiagnozowani pacjenci, no gotowi na operację, więc czasami się ten wskaźnik zaburza, że na przykład mam, nie wiem, 20 pacjentów i z tego połowę do operacji, tak?
Więc, no, oni przyszli konkretnie po tę operację,
ale oni konkretnie, nie? Już jak gdyby przyszli pod, no nie wiem, wspomnianą na przykład trochleoplastykę, więc... Więc myślę, że te 10% że może wymagać leczenia operacyjnego, a problem jest też taki, że u części pacjentów, i to staram się mówić, że powinni przejść rehabilitację, zanim będziemy myśleli o nożu. Czyli jest bardzo dużo takich rzeczy, gdzie powiedzmy jest, wszystkie jak gdyby publikacje mówią, że półroczne nieskuteczne leczenie zachowawcze, czyli w tym rehabilitacja, jakieś tam leki, ortezy, inne rzeczy, to należy jak gdyby no, wziąć pod uwagę leczenie operacyjne. Tak. A u nas no, mam wrażenie, że chcemy wszyscy jak gdyby pójść na skróty. Że na zasadzie, że że jest jak gdyby ta chirurgia i to wiesz jest co? Już jak gdyby lek na wszystko.
Tak. I
a trzeba pamiętać o konsekwencjach jak gdyby.
Tak, ja się zgadzam, bo to interwencje operacyjne zawsze wiążą się z jakimś ryzykiem, nie dają 100% skuteczności. No wiemy jak to wygląda. Natomiast nie zweryfikowało czasami ten kontakt z pacjentem, czyli są pacjenci, którzy akurat tu mówię o dorosłych, nie? U dzieci to jest zupełnie inaczej, którzy chcą się poddać temu zabiegowi. Oni po prostu nie będą aktywnie z zaangażowaniem uczestniczyli w tym procesie rehabilitacji, bo oni nie chcą tego, nie? Oni w ich głowach, ich rama poznawcza zakłada, że to trzeba zoperować. I
no wiesz, masz pacjenta na przykład z degeneracyjnym uszkodzeniem łąkotki, tak? Bez jakichś tam takich blokowania, tak? Także epizodów i te objawy łąkotkowe, jak się ich bada, to w ogóle nie mają. Mają rezonans zrobiony, gdzie jest tam uszkodzenie rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej.
Nie dotykasz.
I jest już, że tak powiem, do operacji, nie?
Tak. No. Ja też widziałem wielokrotnie, kiedy byłem edukować, kiedy osoby miały jakieś tam minimalne uszkodzenie w obrębie stożka rotatorów, czy dosłownie, czy sam jakąś tendinopatię, nie? Degeneracyjną, gdzie po prostu tam nawet nie było przerwania ciągłości struktury. Tam po prostu był ból pochodzący z tych zmian tendinopatycznych i oni uczestniczyli w jakiejś rehabilitacji nieskutecznie z wielu powodów, bo może czasami te przyczyny tej tendinopatii nie były uchwycone odpowiednio, bo na przykład były jakieś choroby metaboliczne i tak dalej, zupełnie inne, aniżeli mechanistyczne typowo podejście, nie dało to efektu i oni się dalej nie chcieli rehabilitować, oni chcieli się zoperować, nie? Jakby to takich pacjentów też widziałem. Inna sprawa, że jeżeli nawet się zoperuje takiego pacjenta, a nie usunie się tych przyczyn tej tendinopatii, no to co? Wiesz, no to też nie da efektu, uważam, i ten pacjent nie jest tego świadom.
No. Że wiesz, ruch. No nie, to warto jak gdyby wszyscy podkreślić.
Wiemy. No dobra, patrz.
Nie, że z Chorzowa jestem.
ruch, Chorzów,
ruch,
nie?
Ruch, ale sam wiem po sobie na przykład, wiesz, widzę ostatnie pół roku, kiedy miałem troszeczkę zawodowo jak gdyby więcej pracy i powiedzmy, no ta aktywność mi zmalała bardzo i widzę, że tutaj na przykład tutaj to boli, a tego bólu na przykład wcześniej nie było, tak? I nic się nie wydarzyło takiego, tylko ten brak ruchu. Nie?
Aparat ruchu potrzebuje ruchu. No. Na przestrzeni twojej kariery zawodowej, pracując z dzieciakami, jak widzisz poziom ich aktywności, no i teraz ewentualnie problem nadwagi czy otyłości? Czy idziemy w dobrą stronę, czy raczej jest katastrofa?
Uważam, że idziemy w złą stronę. W sensie, jeżeli chodzi o epidemię otyłości, to tak jak nasze dorosłe społeczeństwo lawinowo jak idzie w kierunku Ameryki, to u dzieci też. No powiem ci, dla przykładu, jeden dzień mieliśmy kiedyś taki operacyjny. Fakt, że tam nie było żadnego jak gdyby dziecka, tak? Więc tam było od 12 lat chyba do prawie 18. Mieliśmy 7 pacjentów wtedy na rozpisie. Pamiętam ten rozpis jak do dzisiaj, bo to od razu się rzuciło w oczy. Żaden pacjent nie miał mniej niż 100 kilo. Nastoletni. 102, 107. No. Rekordzistę miałem takiego, którego operowałem, 180 kilo.
Wow, co on miał?
Złamanie na piszczeli. Więc tam jak... No, ta
a jaki wiek?
14.
14, 180?
Tak, że on był wysoki, tak? I ten był, no, miał 97, nie, to wtedy. To zawsze trzeba z rodzicami porozmawiać, że no jednak trzeba coś z tym zrobić.
A rodzice
tak?
Jacy?
I zaraz właśnie ci chciałem to jak gdyby powiedzieć. I pójdziesz do tych rodziców i możesz się zakładać, jak gdyby, no myślę, że no nie wiem, może 10% jak gdyby nie trafisz, oni też będą motyli. I tutaj poszedłem, no ja jestem w miarę taki, no może nie wiem czy pamiętliwy, ale pamiętam te 180 kilo. A to dlatego, że rozmawiałem z tym ojcem jak gdyby tego pacjenta, no on też chyba koło 150 ważył i przy usuwaniu zespolenia, tak, bo on jeszcze, że tak powiem, rósł, to urósł do 2 metrów 5 centymetrów i na tej wadze, która była podana, no bo ojciec mnie zapewniał, że schudł, że już wdrożyli jakąś tam procedurę w ciągu roku, tam, że nie miał schudnąć 15 kilo, tak, czy minimum 15 kilo. No i na tej wadze jest 164 kilo. Ja taki wnerwiony, no nie, mówię, ale oszukuje mnie pan, no nie, i ten. A on mówi, nie doktorze, on wtedy ważył 180 kilo. Mi się wydawało, że on po prostu 160 wtedy ważył, tak sobie jakoś gdzieś tam zakodowałem, a on miał 180, nie, no.
Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić.
Nikt mnie nie jest w stanie przebić, w sensie z moich kolegów, jeżeli chodzi o to, bo takich no 140 to się zdarza. Tak?
Ja myślę, że to był naprawdę mocny case. Miałeś jakiś follow-up? Co się z tym dzieciakiem stało?
Wygoił się. No, myślę, że chyba będzie za pół roku gdzieś tam, tak jak miałbym szacować w poradni, ale wszystko się ładnie wygoiło.
Natomiast to nie świeża sprawa, tak?
Nie. To jest już... Na pewno mam go 2 lata, jak gdyby, chyba czy 1,5 roku po, a teraz może będą 2 lata jak jeszcze rośnie, to staram się też, że tak powiem, zobaczyć, jak to się finalnie jak gdyby na niego przekłada. Takie podstawowe leczenie jak gdyby zakończyliśmy, tak? Dla względów jakichś tam ubezpieczeniowych, że gdzieś tam rodzice mogą się starać o jakieś tam odszkodowanie, jeżeli jakieś tam opłacali dodatkowe ubezpieczenia, ale nie zamykam im drogi, tak? Więc mogą przyjść, pokazać się. Zazwyczaj jak jest coś było większego, to tam mówię, żeby za rok przyszli na zasadzie takiej, żeby, nie wiem, to trwało 2-3 minuty luknąć. Ale wiesz, jego musiałem poza jak gdyby takim no, moim pierwotnym standardem po prostu zużyłem 3 czy 4 śruby, dwie kotwice, takie no, z podwójnym jak gdyby zestawami nici, no, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, bo to nie tylko jak gdyby ten złamany fragment, ale całe jak gdyby takie, no nie wiem, skalpowanie jak gdyby no, tej przedniej części torebki stawowej.
Właśnie jak o tym mówisz, to od razu nasuwa mi się, jakie to już wyzwanie, żeby czasami operować taką osobę, nie? Bo ilość tego ciała, tej tkanki, którą tam jest.
No tam wiesz, jak masz na przykład guzowatość piszczeli, to w większości pacjentów, jak są tacy normalnie, w sensie dotykasz praktycznie, masz, nie wiem, 2-3 mm tkanki, może 3-4 tkanki jakieś gdzieś tam podskórne, a tak naprawdę to prawie, że miejscami ta kość jak gdyby no, jest prawie, że pod skórą. A u niego praktycznie całą dłoń jak gdyby wsadzałem. Olbrzymie to było.
Mam nadzieję, że to będzie.
Dlatego dla nich jeszcze są też no, został poinformowany. Możliwość leczenia bariatrycznego, tak? Też u dzieci. Tutaj w Katowicach wiem, że to jest wykonywane. Też wiadomo, nie jest pewnie dużo jak gdyby takich przypadków, ale no, on został przeze mnie tam skierowany. Wiadomo, że najpierw jakiś tam psycholog, dietetyk i od tego trzeba zacząć, bo może to być satysfakcjonujące, więc jest cały jak gdyby program leczenia tych. Są specjalne jak gdyby poradnie tam właśnie od takich metabolicznych rzeczy, żeby wykluczyć na później całą resztę, nie? Ale to nie jestem od tego specjalnie, więc nie idziecie.
Mając u dorosłego pacjenta 180 kg, to ryzyko związane z całym zabiegiem jest nieporównywalnie większe. Nie?
To, jasne, ta otyłość w ogóle odgrywa rolę we wszystkim. Tak,
tak, i u dzieciaków jest to ryzyko też dużo większe. Tak,
tak? Myślę,
że zasady te same obowiązują.
Podobne,
tak?
No to tam wiesz zawsze jak gdyby udokumentowanie, na co są papiery. No nie? Więc te grupy pacjentów jak gdyby dziecięcy, bo wiem jak przygotowałem się do doktoratu, to zbierałem jak gdyby te bazy, ja miałem ponad 100 pacjentów w tej mojej jak gdyby grupie badawczej, no to fakt, że to już trochę było lat temu, ale to uśmiennictwo dostępne, no to było, nie wiem, 20 pacjentów, 30, no takie są w ortopedii dziecięcej grupy, no nie, że wiesz, że ktoś wysunął wnioski na przykład na podstawie 20 pacjentów, nie, na przykład, albo nie wiem, 9 na przykład, nie, więc to jest troszeczkę, no takie, no może być mało wiarygodne albo duże jak gdyby ryzyko gdzieś tam błędu w tej interpretacji. Wiadomo, że to się zmienia i coraz więcej się tego pojawia, no nie, ale no ta otyłość myślę, że ma dużo no, wpływ. Na pewno na przeżywalność jak gdyby w ogóle i potencjalny jak gdyby no, rozwój choroby zwyrodnieniowej, no to tutaj jest to udokumentowane, ale też oczywiście weźmiesz papiery, przejrzysz, no to świeżo nawet na staw rzepkowo-udowy patrzyłem, nie, że bo różne tam cykle szkoleń robię, tam takich egzaminów jak gdyby dodatkowych cały czas i powiedzmy jedno pytanie na przykład na takim teście online miałem odnośnie właśnie choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego. Czy waga ma wpływ, tak, że ktoś jest jak gdyby otyły? No i według tego no, zaznaczyłem, że ma, była to dobra odpowiedź, ale potem tak mnie to jak gdyby zaciekawiło, jak jest rzeczywiście i znalazłem papier na to, że nie. Bo ktoś tam przebadał i jemu to jak gdyby nie wyszło, nie? Więc to też jest no takie no. Natomiast jak jest więcej tych papierków na zasadzie, że ten, no to prawdopodobnie jak gdyby tak jest, nie?
Grzegorzu, poruszyliśmy wiele wątków. Ja to odrobinę swojej ciekawości gdzieś zaspokoiłem. Cieszę się, że Polska Ortopedia ma ciebie, bo jesteś zdecydowanie no, pasjonatem tej ortopedii dziecięcej, tak? To ja widzę, jak się na ten temat wypowiadasz. Mam nadzieję, że jeżeli słuchają nas rodzice, no nie będziecie musieli udawać się do ortopedy dziecięcego, natomiast jeżeli już będziecie musieli, to mam nadzieję, że wnioski z dzisiejszego podcastu są takie, że ortopedia dziecięca w Polsce ma się dobrze, mamy dobrych specjalistów, mamy gdzie te dzieciaki leczyć. Jeżeli już coś niepokojącego, jakaś problematyczna sytuacja się pojawi, to są rozwiązania z tej sytuacji i dzisiejszy wydźwięk tego podcastu, mam nadzieję, jest taki, że będzie dobrze.
No, dziękuję bardzo.
Grzegorzu, dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego w nowym roku tobie i słuchaczom. No i do usłyszenia.
Wzajemnie. Dziękuję za zaproszenie.
Cześć.
Cześć.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.